Witam bardzo serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, sytuacja bardzo napięta, toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, agresja Rosji na Ukrainę, a tymczasem w tej samej sytuacji Komisja Europejska zwodzi Polskę, a wobec Polski nawet można by było powiedzieć jest bardzo złośliwa.
To Niemcy wykorzystują instytucje unijne do gospodarczego i politycznego podporządkowania sobie Polski. Spór idzie nie tyle o pieniądze, one są narzędziem nacisku, co o przyszły kształt Unii Europejskiej. Musimy sobie to uświadomić, aby wiedzieć, dlaczego postępuje w taki sposób Komisja Europejska, dlaczego postępuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dlaczego tak zachowuje się Berlin, który przecież od tej kadencji Parlamentu Europejskiego, od tej kadencji Komisji Europejskiej ma tak naprawdę pełnię władzy nad wszystkimi instytucjami unijnymi, a gwarantem pełni władzy niemieckiej w instytucjach unijnych jest nie kto inny, a niemiecka polityk Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. To niemieckie zwodzenie, ta niemiecka gra instytucjami unijnymi wobec Polski, chodzi przede wszystkim oczywiście o środki, pieniądze, ona ma za zadanie podporządkować Polskę, zwasalizować Polskę, a przede wszystkim zmiękczyć podejście polskiego rządu do kwestii związanych z nowym kształtem Unii Europejskiej, który pomimo wojny i trudnej sytuacji na Ukrainie rozgrywa się za kulisami instytucji unijnych. Otóż Polska jest zwolennikiem Europy ojczyzn, czyli Europy opartej na suwerennym bycie na Unii Europejskiej, na suwerennym bycie państw składających się na Unię Europejską i na współpracy gospodarczej, a nie politycznej. I to stoi w kontrze do tego, co sobie wymyślili dzisiejsi eurokraci, biurokraci, co wymyślił sobie Berlin, zresztą zapowiadając ustami swojego kanclerza, że będzie dążył do budowania jednego państwa, superpaństwa unijnego. To stoi właśnie w kontrze do tej neomarksistowskiej wizji Europy, która również nie ma nic wspólnego z ideą ojców założycieli. To nasz kraj, to Polska jest bliższa tej idei wspólnoty europejskiej niż dzisiejsze instytucje, niż dzisiejszy rząd w Berlinie. Pieniądze Polsce należą się, powinny do nas przybyć, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie związane z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. My potrzebujemy tych pieniędzy, ponieważ utrzymanie wszystkich uchodźców, których Polska przyjęła, a zarejestrowała Polska według oficjalnych danych już 2 700 000 uchodźców na terenie naszego kraju, ta liczba zobowiązuje przede wszystkim do nakładów finansowych. Według danych Polska będzie potrzebowała rocznie od 30 do 50 miliardów złotych na utrzymanie uchodźców z Ukrainy. To jest około 13 miliardów euro rocznie. No to przeliczając to na budżet Polski, na przychody polskiego budżetu, to będzie około 5% przychodów naszego budżetu. A zatem my te środki powinniśmy otrzymać bez względu na to, czy toczy się między instytucjami unijnymi a Polską spór, czy też nie. Tego wymaga przyzwoitość, a przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za ukraińskich uchodźców i za tych wszystkich, którzy na tej wojnie cierpią. Niestety, pomimo rezolucji Parlamentu Europejskiego w początku kwietnia, który wezwał prawie że jednogłośnie do natychmiastowego uwolnienia rezerwy na pomoc dla krajów udzielających pomocy ukraińskim uchodźcom, chociaż ta kwota, która ma być uwolniona, nie jest duża, ponieważ ona mówi na początku o 3,5 miliardach euro. To jest prawie nic, kropla w morzu potrzeb. Ale jednak. I pomimo tej rezolucji Parlamentu Europejskiego natychmiast odezwał się unijny komisarz do spraw budżetu Johannes Hahn, który przekazał wręcz skandaliczną informację. Jego wypowiedź jest bardzo bulwersująca, ponieważ powiedział, że Jest jeszcze za wcześnie na przeznaczanie konkretnego unijnego wsparcia finansowego dla krajów Unii, które świadczą pomoc ukraińskim uchodźcom. No to jeśli teraz jest za wcześnie na udzielanie unijnej pomocy takim krajom jak Polska, czy przede wszystkim Polsce, to kiedy nie będzie za wcześnie? Moim zdaniem niedługo może być za późno, bo polski budżet w pewnym momencie może nie wytrzymać tych obciążeń, ponieważ no to wymaga przede wszystkim dorzucenia, mówiąc kolokwialnie, na rynek gotówki, przypływ nowych środków na utrzymanie Ukraińców w Polsce, a to będzie oznaczało dalszy wzrost choćby inflacji w naszym kraju. Więc my tych środków potrzebujemy. Unia Europejska te środki powinna dostarczyć choćby z jednego powodu. Kilka lat temu, gdy mieliśmy do czynienia z napływem islamskich imigrantów do Unii Europejskiej, chodziło o południe Europy i południowy wschód Europy, wówczas Unia Europejska płaciła swoisty haracz Turcji prezydentowi Erdoganowi i ten haracz był dość wysoki po to, aby Turcja powstrzymywała niekontrolowany napływ uchodźców czy imigrantów ekonomicznych na teren Unii Europejskiej.
Z tym, że Turcja miała odwagę, panie doktorze, powiedzieć wprost, wręcz postawić całą sprawę na ostrzu noża, albo otrzymujemy fundusze nam należne i zatrzymujemy skutecznie nielegalnych imigrantów, albo też, jeżeli tych funduszy nie otrzymamy, wpuszczamy je do krajów zachodnich Unii Europejskiej.
Dokładnie tak było i Turcja w samym tylko roku 2016 otrzymała 6 miliardów euro haraczu, bo tak trzeba to nazwać, a nie dosyć na tym. Nadal Turcja otrzymuje środki, bo Komisja Europejska zapowiedziała, że do 2024 roku Turcja otrzyma kolejne 3,5 miliarda euro. A więc widzimy, że nie chodzi o same pieniądze, nie chodzi o samą pomoc, bo Unia środki i pieniądze ma. Celowo te środki są zatrzymywane Polsce, po to, aby Polska odczuła gospodarczo skutki pomocy niesionej Ukraińcom, uchodźcom ukraińskim, pomocy niesionej no, z otwartym sercem. Bo my postępujemy w tym względzie właściwie i zachowujemy się, tak jakby powiedziała Inka, tak jak trzeba. To Unia Europejska zachowuje się w sposób skandaliczny, zresztą nie po raz pierwszy, bo Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie robił wszystko, i miejmy tego świadomość, będzie robił wszystko, aby Polskę gospodarczo wręcz zniszczyć po to, abyśmy wycofali się z tego sporu o przyszłość Unii Europejskiej. I w cyniczny sposób do tego jest wykorzystywana także dzisiaj wojna na Ukrainie. Owszem, ma ojciec rację, Turcja potrafiła postawić na ostrzu noża całą sytuację. Prezydent Erdogan rzeczywiście oznajmił, że jeśli nie otrzyma środków, cała fala uchodźców czy imigrantów ekonomicznych przedostanie się na teren Unii Europejskiej i środki otrzymał. Być może my powinniśmy uczynić podobnie. To znaczy, być może powinniśmy zachęcać uchodźców ukraińskich do przechodzenia na stronę niemiecką, Niemiec, innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Być może nawet powinniśmy jakiś specjalny transport uruchomić dla tych właśnie uchodźców po to, aby pokazać Unii Europejskiej, że w tej kwestii wymagany jest solidaryzm, którego przecież kilka lat temu Unia wymagała od nas, a dzisiaj tego solidaryzmu wobec Polski Unia nie okazuje. A zatem ten wielki spór polityczno-gospodarczy wywołany przeciwko Polsce przez instytucje unijne, ale za tym wszystkim stoi oczywiście Berlin i Niemcy, ten wielki spór został teraz przeniesiony na konflikt wojenny i ten konflikt wojenny jest wykorzystywany dalej do gospodarczego i przede wszystkim politycznego ujarzmiania Polski czy podporządkowywania sobie Polski. Na to Polska nie powinna się zgodzić.
To z jednej strony, a z drugiej strony wołanie Ukrainy do krajów Europy Zachodniej nie tylko o militarne wsparcie i po raz kolejny pokazało się nam prawdziwe oblicze Niemiec, które wcześniej zapewniały, że Ukraina otrzyma sprzęt wojskowy, jaki tylko zamieści na liście swojego zapotrzebowania. A jak się okazuje, i o tym donosiła m.in. wczoraj prasa niemiecka, niemiecka. Sam kanclerz Niemiec miał uczestniczyć w operacji wykreślania z tej listy między innymi sprzętu ciężkiego potrzebnego Ukrainie do obrony przed Rosją.
Bo tak właśnie wygląda polityka niemiecka i tak wygląda polityka wielu krajów Europy Zachodniej, również francuska nie jest lepsza od tej polityki niemieckiej. To znaczy te państwa, zwłaszcza Niemcy, prowadzą taką politykę, która jest korzystna tylko i wyłącznie dla państwa niemieckiego i która służy powrotowi Niemiec do wielkiej polityki światowej, bo nie ukrywajmy, cały projekt unijny, tak jak dzisiejsza wojna na Ukrainie, jest przez Niemcy wykorzystywana do wzmocnienia swojej hegemonii w Unii Europejskiej. Bo z niemieckiego punktu widzenia, im dłużej będzie trwał ten konflikt, tym niestety lepiej będzie dla Niemiec, ponieważ w przyszłości Ukraina będzie krajem bardzo mocno zrujnowanym, a wówczas wiemy, co trzeba robić po takiej wojnie. Przede wszystkim nowe kontrakty, odbudowa i proszę mi uwierzyć, wówczas, gdy będzie chodziło o transfer poważnych, wielkich pieniędzy, gdy będzie chodziło o odbudowę Ukrainy po wojnie, gdy będzie chodziło o wielkie, potężne przetargi na setki miliardów euro, wówczas Niemcy będą stały w czołówce tych państw, które będą domagały się dla siebie tych sowitych kontraktów. Tak to się zapewne zakończy. Pamiętajmy jeszcze o jednym, oceniając politykę niemiecką. Niemcy z reguły nie dotrzymują słowa, nawet jeśli jest to słowo na piśmie, a na pewno nie dotrzymują umów dżentelmeńskich. Tak samo robi zresztą Komisja Europejska. Myśmy się o tym bardzo boleśnie przekonali, a zwłaszcza przekonał się premier Mateusz Morawiecki w 2020 roku podczas szczytu unijnego, gdy przyjmowane było rozporządzenie w sprawie ogólnego systemu warunkowości dotyczącego budżetu Unii, czy tak zwane rozporządzenie pieniądze za praworządność. Wówczas Niemcy zaproponowały nam i instytucje unijne podpisanie tak zwanych konkluzji, dodatku do tego rozporządzenia, który miał gwarantować nam to, że Polska nie będzie prześladowana wręcz, czy ten instrument rozporządzenia nie będzie użyty przeciwko Polsce w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Ale stało się zupełnie odwrotnie. To rozporządzenie stało się narzędziem, biczem do tak naprawdę uderzania w Polskę, co dzieje się także do dzisiaj i jest używane do zatrzymywania nam środków pomocowych, choćby z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Dlatego potrzebne są zdecydowane działania. Zdecydowane działania także rządu polskiego. Nie możemy ustąpić ani na krok przed szantażem czy naciskami płynącymi z Brukseli czy z Berlina i mamy ku temu instrumenty. Pamiętajmy o jednym. Polska w tej perspektywie budżetowej 2021-2027 wpłaci aż 45 miliardów euro składki członkowskie, to jest ponad 200 miliardów złotych. To jest około 30 miliardów rocznie. My możemy postawić też na ostrzu noża, tak jak kiedyś postawił sprawę Erdogan. Jeśli pomoc nie będzie świadczona Polsce, choćby w związku z przyjmowaniem uchodźców wojennych z Ukrainy, to wówczas powinniśmy zaprzestać płacenia składki członkowskiej i w taki sposób zrekompensować sobie straty naszego budżetu.
I takie działania są potrzebne. Jeszcze jeden temat, dwie minuty pozostały, panie doktorze. Po raz kolejny przychodzi Polakom na Litwie bronić polskich szkół. Są zagrożone kolejne dwie szkoły. Jutro jest organizowany wiec w obronie polskich szkół na Litwie, w Warszawie przy ambasadzie Litwy.
Tak, jutro o 11:30 przy Alejach Ujazdowskich 14 przed ambasadą Litwy będzie organizowany wiec poparcia dla Polaków z Wileńszczyzny w obronie polskich szkół na Wileńszczyźnie, bo otóż wykorzystując cynicznie, z premedytacją i prowokacyjnie całą sytuację i zamieszanie geopolityczne w Europie, władze litewskie podjęły decyzję o zlikwidowaniu dwóch polskich szkół w rejonie trockim. I jest to niezgodne z polsko-litewskim traktatem, jest to niezgodne z prawem międzynarodowym. Polskie dzieci, jeśli te szkoły zostaną zlikwidowane, nie będą miały szansy uczenia się w języku polskim na tym właśnie terenie. Dlatego chcemy się solidaryzować z naszymi rodakami jutro, okazać nasze przede wszystkim wsparcie dla nich i wezwać władze Republiki Litewskiej, w tym prezydenta Litwy i premiera Litwy, do wycofania się z tych antypolskich działań, kolejnych antypolskich działań, bo jeśli chcemy zachować pokój i pokój w Europie, jeśli chcemy mieć dobrosąsiedzkie relacje, jeśli chcemy być krajami i narodami przyjaznymi wobec siebie, to nasza mniejszość narodowa na Litwie, która na Wileńszczyźnie stanowi większość mieszkańców, nie może być dyskryminowana.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze, i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Rozmawialiśmy w Aktualnościach Dnia z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.